Aresztowaliście 6 moich oficerów, powiedział Żukow, nie podnosząc głowy. Zwolnicie ich natychmiast, czy mam was odesłać pod strażą do Moskwy? Towarzyszu marszałku, aresztowaliśmy ludzi podejrzanych o współpracę z imperialistami, a śledztwo bez wątpienia wykaże. Natychmiast, czy chcecie pod strażą do Moskwy? Warknął Żukow. Podniósł się z fotela za biurkiem i podszedł do Abakumowa. Na froncie kazałbym was rozstrzelać. Zrozumiano? Abakumow wiedział, że Żukow niezwykł żartować i próba dalszego oporu może go drogo kosztować. Czy mogę zadzwonić? Ruszył w stronę biurka. Mówi Abakumow z pułkownikiem Pawlickim, powiedział do słuchawki. Zwolnijcie aresztowanych oficerów. To mój rozkaz, dodał, słysząc zapewne, że Pawlicki jest wyraźnie zdziwiony nagłą zmianą decyzji. Odłożył słuchawkę i obrócił się w stronę drzwi. Naciskając klamkę, zatrzymał się na moment i spojrzał na Żukowa. Chciał powiedzieć, jeszcze się zobaczymy, ale napotykając twardy wzrok marszałka, przestraszył się, że jakakolwiek uwaga może mieć dla niego fatalne następstwa. Wyszedł szybko z gabinetu. Następnego dnia powrócił do Moskwy. Beria szalał po wysłuchaniu raportu Abakumowa. Zbiegł po schodach swojego ministerstwa i kazał się wieść na Kreml. Tam wpadł do gabinetu Stalina. Żukow przegonił Abakumowa, powiedział Stalin, zanim Beria zdążył otworzyć usta. Widzisz, Ławrentiju, moi oficerowie to nie byle kto, a nad swoimi powinieneś trochę popracować. Koba, on czuje się zbyt pewnie, mówił o Żukowie Beria. Nie, to my popełniliśmy błąd. Nie doceniliśmy Żukowa, a poparcie najwyższych dowódców wyrażone na grudniowej naradzie może być funta kłaków warte. Stalin i Beria usiedli po obu stronach długiego prezydialnego stołu. Mogliby się z tego wycofać w pewnych okolicznościach, kontynuował Stalin. No i co wówczas mielibyśmy w ręku? Nic. Żukow udowodnił nam to z całą siłą. Znajdę dowody przeciwko niemu, burknął Beria. Nie wymknie mi się z rąk. Posłuchaj, Ławrentiju, sprawa jest poważniejsza. Wczoraj rozmawiałem z moim Wasilijem, Stalin mówił, o 24-letnim synu, generale, majorze lotnictwa. Powiedział mi, że jakość naszego sprzętu lotniczego jest dużo gorsza od amerykańskiego czy brytyjskiego. Stalin wstał i swoim zwyczajem zaczął krążyć po pokoju. No to doświadczony lotnik, wtrącił Beria. W czasie wojny latał na samolotach dostarczanych przez sojuszników, wie co mówi. No właśnie, kontynuował Stalin. Jeżeli mimo tak dużej wagi, jaką przykładamy do produkcji lotniczej, ciągle powstają złe modele, to znaczy, że rozplenił się sabotaż. Wróg przeniknął i tam. W 1941 roku zebraliśmy dużo materiałów dowodowych w tej sprawie, przypomniał Beria. Na początku 1941 roku Główna Rada Wojenna zajęła się problemem budowy nowych typów samolotów. Wtedy zabrał głos dowódca lotnictwa generał lejtnant Paweł Rigaczow. Awaryjność będzie większa, ponieważ zmuszacie nas do latania w latających trumnach, powiedział. Te słowa zaszokowały zebranych. Lotnictwo było uważane za oczko w głowie Stalina i uwaga dowódcy dotknęła go osobiście. Nie powinniście tego mówić, powiedział po dłuższej chwili Stalin. Wkrótce Rygaczowa uwięziono. Do więzienia, aczkolwiek nieco później, trafiła również jego żona, pilotka Maria Niesterienko. Potem nastąpiła seria aresztowań, których ofiarami padli konstruktorzy lotniczy, dyrektorzy zakładów, dowódcy lotnictwa. W celach znaleźli się komisarz przemysłu zbrojeniowego Wannikow, dowódca Wojsk Obrony Przeciwlotniczej generał Stern, dowódca lotnictwa Moskiewskiego Okręgu Wojskowego generał lejtnant Piotr Pumpur, były szef sztabu sił powietrznych generał lejtnant Fiodor Arzenuchin, konstruktor Jakow Taubin. Znamienne było to, że dużą część aresztowanych stanowili Żydzi. Wskazywałoby to, że Stalin wyciągnął przyjazną dłoń w stronę Hitlera. Dokonywał czystki w lotnictwie i w przemyśle zbrojeniowym, dwóch dziedzinach o podstawowym znaczeniu dla obronności państwa. Był to więc bardzo wyraźny sygnał dla Hitlera, że Związek Radziecki nie ma żadnych planów agresywnych i liczy na dalszą przyjacielską współpracę z Niemcami. Ponadto, usuwając Żydów, dawał Hitlerowi kolejny dowód dobrej woli. Wybuch wojny raczej niweczył te plany i powinien spowodować uwolnienie niesłusznie aresztowanych. Jednakże okazali się potrzebni do tego, aby obarczyć ich winą za klęskę radzieckiego lotnictwa, które już pierwszego dnia walk straciło 1200 samolotów. Na przełomie czerwca i lipca nastąpiła nowa fala aresztowań. Tym razem wybór padł na szefa sztabu sił powietrznych, generała majora Wołodina, dowódcę lotnictwa kierunku południowo-zachodniego, generała Ptuchina, dowódcę lotnictwa frontu dalekowschodniego, generała lejtnanta Konstantina Gusiewa i wielu innych. Ukoronowaniem akcji było osadzenie w areszcie byłego szefa sztabu generalnego, niefortunnego autora planów wojny z Finlandią, generała Kiryła Mieleckowa. Jego bowiem wyznaczono na wojskowego przywódcę spisku. Politycznym przywódcą miał być brat Łazara Kaganowicza, członka biura politycznego i sekretarza Komitetu Centralnego, i Michał, wpływowy brat, na wieść o aresztowaniu powiedział: trzeba postępować zgodnie z prawem. Było oczywiste, że Beria, zgodnie ze wskazówkami Stalina, przygotowuje wielki proces przeciwko zdrajcom. Ale wydarzenia na froncie ostatecznie zmusiły dyktatora do zrezygnowania z tego planu i wielu oskarżonych, jako wybitnych specjalistów, wypuszczono na wolność, jednakże równie wielu po cichu, bez procesu, zamordowano. Tę sytuację Beria przypomniał Stalinowi. Miał wszystkie dokumenty ze śledztwa prowadzonego w czerwcu i lipcu 1941 roku, dowody, których nie mógł wówczas wykorzystać. To słuszna droga, powiedział Stalin, słuchając relacji Berii. Złamiemy w ten sposób kark wrogom Związku Radzieckiego. Pierwszą ofiarą został 14 grudnia 1945 roku zastępca dowódcy sił powietrznych, marszałek lotnictwa Siergiej Chudiakow. W ciągu kilku następnych miesięcy w więzieniu znalazło się całe dowództwo lotnictwa wojskowego, poczynając od marszałka lotnictwa Nowikowa. Najważniejsi aresztowani przesłuchiwani byli osobiście przez Wiktora Abakumowa. Marszałek Nowikow napisał w pamiętniku: byłem u Abakumowa co najmniej 7 razy zarówno w dzień, jak i w nocy. Metody przesłuchiwania stosowane przez Abakumowa: poniżanie, prowokacja, groźby, doprowadzenie człowieka do pełnego rozstroju moralnego i fizycznego. Zwracali uwagę, że komisarz interesował się nie sprawami lotnictwa, lecz chciał wiedzieć jak najwięcej o działalności marszałka Żukowa. Nowikow nie wytrzymał tortur i podpisał specjalnie przygotowane zeznanie, że Żukow skupił wokół siebie grupę niezadowolonych oficerów i generałów oraz pogardliwie wyrażał się o naczelnym dowódcy. Biorąc pod uwagę rangę człowieka składającego takie zeznania, już na ich podstawie można było oskarżyć Żukowa o organizowanie spisku, którego celem było obalenie władz Związku Radzieckiego i ustanowienie dyktatury wojskowej. Dodając do tego zeznania innych aresztowanych, którzy torturowani podawali przykłady współpracy Żukowa z imperialistami, łatwo już było wysunąć zarzut szpiegostwa, a za takie obwinienie bardzo wielu ludzi zapłaciło życiem. Niespodziewany awans marszałka. Był marcowy wieczór 1946 roku. Żukow powrócił do swojego mieszkania późno. Wyraźnie zmęczony, przygotowywał się do snu, gdy zadźwięczał telefon. Telefonował jego sekretarz. Towarzysz Stalin dzwonił przed kilkoma godzinami i nie zastawszy was, powiedział, abyście zatelefonowali do niego. Żukow odłożył słuchawkę. Od pewnego czasu z niepokojem przyjmował telefony z Moskwy i z jeszcze większym niepokojem tam dzwonił. Wieści o serii aresztowań napawały go lękiem. Mówi marszałek Żukow, chce rozmawiać ze Stalinem, powiedział, gdy tylko uzyskał połączenie. Po chwili odezwał się Stalin. Rząd Stanów Zjednoczonych odwołał z Niemiec Eisenhowera, pozostawiając na jego miejscu generała Kleja. Rząd brytyjski odwołał Montgomery'ego. Czy nie powinniście powrócić do Moskwy? Żukow milczał przez chwilę. Ostatnie słowa Stalina nie były dla niego pytaniem, lecz poleceniem. Zgoda, nie mógł powiedzieć nic innego. Jeśli chodzi o mojego następcę, to proponuję wyznaczyć na dowódcę grupy wojsk oraz głównego komendanta radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech, generała Sokołowskiego. On najlepiej ze wszystkich jest zaznajomiony z pracą Sojuszniczej Rady Kontroli i dobrze zna własne wojska. Dobrze, zastanowimy się nad tym, odparł Stalin. Proszę czekać na wskazówki. Odpowiedź nadeszła po kilku dniach. Stalin zatelefonował późnym wieczorem. Biuro polityczne zgodziło się na wyznaczenie na wasze miejsce Sokołowskiego. Po kolejnym posiedzeniu Sojuszniczej Rady Kontroli proszę wyjechać do Moskwy. I jeszcze jedna sprawa. Zdecydowaliśmy się znieść funkcję pierwszego zastępcy Ludowego Komisarza Obrony, a na jego miejsce utworzyć stanowisko zastępcy do spraw ogólnych. Na to stanowisko zostanie wyznaczony Bułganin. Szefem sztabu generalnego mianowano Wasilewskiego. Na stanowisko dowódcy marynarki wojennej zamierzamy wyznaczyć Kuzniecowa. A jaką funkcję wy chcielibyście sprawować? Stalin, wymieniając listę obsadzonych już najważniejszych stanowisk, nie pozostawił Żukowowi wielkiego wyboru. Będę pracował na każdym stanowisku, które Komitet Centralny uzna dla mnie za najodpowiedniejsze. Sądzę, że powinniście zająć się wojskami lądowymi. Uważam, że winny mieć własnego dowódcę. Nie sprzeciwiacie się? Zgadzam się. Więc dobrze, powrócicie do Moskwy i razem z Bułganinem i Wasilewskim popracujecie nad funkcyjnymi obowiązkami i uprawnieniami kierowniczego aparatu Ludowego Komisariatu Obrony. Tak jest, towarzyszu Stalin. Żukow odłożył słuchawkę. Czuł, że ziemia usuwa mu się spod nóg. Tracił azyl, jakim był dla niego Berlin, gdzie mógł się czuć bezpiecznie. Powrót do Moskwy wydawał się zejściem do ciemnego lochu, gdzie czyhało tysiąc niebezpieczeństw. Wiedział o fali aresztowań, które co prawda objęły głównie dowództwo lotnictwa, ale nadchodziły wieści o aresztowaniach najwyższych oficerów innych rodzajów broni. Czy mogło to również jemu grozić? Po co przyjechał Abakumow? Stalin, ściągając go do Moskwy, ofiarowywał wysokie stanowisko, ale na jak długo? Najwidoczniej chciał go mieć przy sobie, to znaczy pod bezpośrednią kontrolą. W kwietniu 1946 roku wraz z rodziną był już w Moskwie. Mijały miesiące i nic złego się nie działo, aż do czerwcowego wieczoru. Żukow siedział na leżaku przed wejściem do swojego domu letniskowego w Sosnowce pod Moskwą. Wieczór był upalny i duszny, więc zdjął koszulę i z niechęcią myślał, że w poniedziałek trzeba wrócić do pracy w mieście, gdzie temperatura szczególnie dawała się we znaki. Chyba ktoś jedzie do nas. Na ganku stanęła żona i przysłoniwszy oczy ręką przed promieniami zachodzącego słońca, wpatrywała się w drogę biegnącą z lasu. Żukow spojrzał w tamtą stronę. W oddali widać było szybko jadący samochód. Podniósł się z leżaka i przez chwilę się zastanawiał, czy nie poprosić żony, aby przyniosła koszulę. Szybko jednak zrezygnował z tego pomysłu. Być może zmierzali do niego wysoko postawieni goście, a nie zdążyłby się ogarnąć, zanim dostrzegą go z okna samochodu. Ruszył więc szybkim krokiem do sieni, słysząc jeszcze utyskiwania żony. Przecież jesteś u siebie. Założył koszulę i przez okno spoglądał, kogo to los im przywiódł. Z samochodu wysiedli trzej osobnicy, których wygląd mówił wszystko. Żukow przez chwilę się zastanawiał, czy nie wyjść do nich, ale zdecydował się pozostać w saloniku myśliwskim. Po chwili drzwi się otworzyły i dwaj mężczyźni weszli do pokoju. — Marszałek Żukow? — zapytał ten, który stał najbliżej. Żukow nie odpowiedział, co nie przeszkodziło przybyszom. Rozejrzeli się szybko po pomieszczeniu. — Jesteśmy z NKWD — wyciągnął z kieszeni legitymację w ciemno-czerwonej oprawie. — Mamy nakaz przeprowadzenia rewizji — mówił, nie wyciągając rąk z kieszeni. — Tak, synu. Masz nakaz, tak? No to pokaż go. Ciekawym, kto podpisał — wycedził przez zęby Żukow. — Pokażemy we właściwym czasie. Do rozmowy włączył się drugi, prawdopodobnie wyższy stopniem. — Zaczynamy, Boria. Żukow powoli podszedł do ściany i zdjął sztucer wiszący pod olbrzymimi szablami dzika, którego upolował zeszłego lata. Przeładował broń i podniósł do góry. Ze sposobu, w jaki to zrobił, wynikało, że następną czynnością będzie naciśnięcie spustu. Mężczyźni, widząc, że nie ma żartów, gwałtownie rzucili się do drzwi. Słychać było szybkie kroki i po chwili zobaczył ich przez okno, jak zamieniali kilka słów z trzecim mężczyzną, który pozostał przy samochodzie, po czym wsiedli do auta i szybko odjechali. Kto to był? Georgiju. Żona zajrzała do pokoju. Na jej twarzy widać było strach. Nic, nic, nie martw się. Tacy ludzie. Żukow odwrócił się do okna, aby ukryć zdenerwowanie. Nie mógł się zorientować, czy była to prowokacja, czy też próba zastraszenia go, choć bez wątpienia za wizytą trzech funkcjonariuszy stał Abakumow. Niech wiedzą, że nie pójdzie im łatwo, mruknął do siebie, ale zdawał sobie sprawę, że nic nie może zrobić. Wielki dowódca rzucający do boju całe armię, wielbiony przez żołnierzy, witany kwiatami przez mieszkańców miast, z których jego wojska wypierały faszystów, decydujący o życiu i śmierci setek żołnierzy, stał teraz przy oknie daczy, wiedząc, że może tylko biernie oczekiwać na to, co przyniesie mu los. Stalin i generałowie. Samochód punktualnie o godzinie 9 minął bramę z paską. Stalin wysiadł, trzymając na ręku stary wojskowy trencz. Wszedł po schodach prowadzących do wejścia, minął salutującego żołnierza i windą wjechał na drugie piętro. — Towarzysze już czekają — poinformował Proskrybyszew. Stalin skinął głową i skierował się do sali obrad. W dalszym ciągu trzymał pod ręką trencz. Kiedy otworzył drzwi, oczy zebranych spoczęły na jego kurtce. Mówiło się, że miał ją przy sobie lub na sobie, gdy był w wyjątkowo złym humorze. Odłożył trencz na krzesło stojące przy drzwiach i skierował się do głównego miejsca w prezydium. Na sali byli marszałkowie, generałowie oraz członkowie biura politycznego Beria, Mołotow, Malenkow, Kaganowicz. Stalin od razu przystąpił do rzeczy. Bardzo ostro, nie przebierając w słowach, zaatakował Żukowa. Przytoczył argumenty wymyślone przez Berię, a przez śledczych wtłoczone w usta torturowanych ludzi. Żukow wypowiadał się przeciwko rządowi, pomniejszał znaczenie naczelnego dowództwa i podważał jego autorytet, a w oficjalnych wypowiedziach, zwłaszcza dla prasy zagranicznej, wyolbrzymiał swoje znaczenie w zwycięstwie nad faszyzmem. Stalin usiadł. Teraz swoją rolę miał odegrać generał Siergiej Sztymienko. Żukow, widząc, jak zbiera papiery i idzie na mównicę, wiedział, że może spodziewać się najgorszego. Sztymienko był człowiekiem Berii. Jemu zawdzięczał awans na szefa zarządu operacyjnego sztabu generalnego. Było oczywiste, że Beria, chcąc wzmocnić wymowę oskarżenia, oddał to w ręce wojskowego, ale całkowicie zależnego od siebie. Tak było w istocie. Sztymienko czytał materiały zebrane przez NKWD, opierające się na zeznaniach marszałka Nowikowa. Zeznaniach, które uznano za dowód na to, że Żukow skupił wokół siebie grupę niezadowolonych oficerów, gdyż przygotowywał zamach stanu. Dowody zostały przedstawione. Teraz zgodnie ze scenariuszem Stalin oczekiwał, że usłyszy powszechne głosy potępienia, że wszyscy zebrani marszałkowie i generałowie uznają Żukowa za niegodnego zasiadania wśród nich, a wówczas Stalin pod presją ogólnej opinii zmuszony będzie przekazać sprawę aparatowi ścigania i sprawiedliwości ludowej. Początkowo wszystko układało się zgodnie z jego przewidywaniami. Beria, Mołotow, Kaganowicz, członkowie biura politycznego, potępili Żukowa. Brakowało jednak głosów wojskowych, którzy wyraźnie ociągali się z oskarżeniem. Pierwszy z nich zgłosił się generał Fiodor Golikow. Jednakże jego argumenty nie miały żadnej siły, gdyż wiedziano, że nienawidzi Żukowa, który w 1943 roku pozbawił go całkowicie słusznie dowództwa frontu bryjańskiego. Potrzebny był ktoś mający większy autorytet. Wybór padł na Koniewa. W 1941 roku interwencja Żukowa uratowała mu życie. Zaczął tak, jak Stalin sobie życzył. Skrytykował Żukowa za oschłość w stosunkach międzyludzkich, samolubność, nietolerancyjność. Ale na tym krytyka się skończyła. W pewnym momencie Koniew zaczął charakteryzować Żukowa jako wybitnego dowódcę, uczciwego człowieka, oddanego partii i ojczyźnie. Potem wstawali inni. Marszałek Wasilij Sokołowski, marszałek Aleksander Wasilewski, szef sztabu generalnego, marszałek Konstanty Rokosowski, marszałek wojsk pancernych Paweł Rybalko, który pod rozkazami Żukowa zdobywał Berlin. Żaden z nich nie odważył się oskarżyć Żukowa. Rybalko posunął się dalej. Towarzyszu Stalin, te zarzuty oparte na zeznaniach wymuszonych na więźniach siłą, powiedział, jakby chciał uzmysłowić dyktatorowi, że za jego plecami dzieje się niesprawiedliwość, są mało warte. Stalin usiłował interweniować, wtrącać uwagi do wypowiedzi wojskowych, ale widać było, że traci pewność siebie. Nie znalazł poparcia, którego oczekiwał i którego był pewien. Dlatego stracił siłę. Prawdopodobnie planował, że tuż po naradzie Żukow zostanie aresztowany. Potem torturowany, wskazałby innych uczestników spisku. Odbyłby się proces marszałka oskarżonego o szpiegostwo, współpracę z imperialistami i planowanie spisku mającego na celu obalenie legalnych władz i ustanowienie dyktatury wojskowej. Ten scenariusz załamał się, ponieważ żaden z najwyższych oficerów nie zgodził się brać udziału w tym przedstawieniu, gdyż wiedzieli, że torturowany Żukow może podać ich nazwiska jako wspólników. Nie porozumiewając się między sobą, w obliczu zagrożenia zdecydowali się stanąć w obronie Żukowa. Czuli jeszcze w sobie wojenną siłę i nie ugięli się przed Stalinem. Ten, wiedząc, że przegrał tę rundę, powiedział do Żukowa: przyjdzie wam na pewien czas opuścić Moskwę. 9 czerwca marszałek został wysłany do Odessy na stanowisko dowódcy tamtejszego okręgu wojskowego. Mianowanie bohatera wojny ojczyźnianej dowódcą mało znaczącego okręgu było wyraźnym aktem niełaski Stalina. Jednakże Żukow ocalił życie. Na jak długo? Generał Abakumow nie zapomniał upokorzenia, które spotkało go w Berlinie. Imperium generała Abakumowa. Aresztant Kriukow, strażnik, otworzył drzwi celi. Wysoki, szpakowaty mężczyzna, który stał na baczność przy pryczy, ruszył w jego stronę. Wyszedł na korytarz i obrócił się twarzą do ściany, jak nakazywał regulamin. Poczekał, aż sierżant zamknie drzwi i posłusznie poszedł za nim. Przy końcu korytarza dołączyło do nich dwóch żołnierzy. Zwykła procedura, pomyślał aresztowany. Za każdym razem, gdy wzywano go na górę, tak sobie powtarzał i za każdym razem się bał. Wspięli się schodami na pierwsze piętro i ruszyli długim korytarzem wyłożonym miękkim chodnikiem. Nie było słychać kroków. Kriukow Widział przed sobą dwóch żołnierzy idących pewnie i szybko. Sierżant szedł z tyłu. Więźniowie mówili, że w tym korytarzu wykonywano wyroki śmierci. Tak po prostu. Sierżant idący z tyłu wyciągał w pewnym momencie pistolet i strzelał w tył głowy. Może to była nieprawda. Może chodziło tylko o to, by dodatkowo dręczyć ludzi prowadzonych na przesłuchanie. Korytarz miał może 40, może 50 metrów długości, ale przejście tego odcinka wydawało się Kriukowowi najgorszą torturą. Chciałby zobaczyć, kiedy sierżant odepnie kaburę, wyjmie pistolet i przyłoży mu do tyłu głowy. Jednakże nie wolno się było odwracać, więc nasłuchiwał każdego szmeru, który mógłby być odgłosem odpinanej kabury czy szelestem ręki trącej o mundur. Czekał na ból. Wreszcie doszli do wysokich, ciemnobrązowych drzwi, obitych skórą od wewnątrz. Kriukow spodziewał się zastać tam Lichaczowa, który go zwykle przesłuchiwał, ale tym razem zobaczył innego człowieka. Znał go. Był to generał Abakumow. Siedział za biurkiem, zajęty przeglądaniem papierów. Trwało to kilka minut. Kriukow rozejrzał się po pokoju, który dobrze znał. Ale dopiero teraz uzmysłowił sobie, dlaczego na ścianie pokoju, w którym prowadzono przesłuchania, wisiało duże lustro w złoconych ramach. Patrzył na swoje odbicie i wydawało mu się, że widzi obcego człowieka. Starca z siwymi włosami, ziemistą cerą, podkrążonymi oczami, krwią zakrzepłą przy uchu. A więc powiesili je po to, żeby badany mógł widzieć, jak się zmienia, jak opuszczają go siły. To był dodatkowy chwyt, taki jak przejście korytarzem wyłożonym miękkim dywanem. Wszystko po to, aby złamać podejrzanego. No, siadajcie, powiedział wreszcie Abakumow. Wstał zza biurka i podszedł bliżej. Oj, Billy, stwierdził, przyglądając się ranom na twarzy i głowie. Billy, cicho powiedział Kriukow. Jeden siadał na nogach, drugi na ramionach i grzmocili gumową pałką. Złamali mi nos, wybili zęby. O, popatrzcie. Otworzył usta, pokazując bezzębne dziąsła, jeszcze niezagojone. To dranie, z oburzeniem oświadczył Abakumow. Ukaże swołocz. Kriukow gotów już był mu uwierzyć, gdyby nie ledwo dostrzegalny uśmieszek, jaki przemknął przez jego twarz. Ale to nie takie proste, generale Kriukow. Abakumow wyciągnął paczkę papierosów w jego stronę. Ukaże jednych drani, to przyjdą drudzy. I wiecie, co z wami zrobią? Będą jeszcze bardziej rozzłoszczeni, że przez was ukarano kolegów. Przecież wy macie 52 lata, piękną żonę. Chcecie, żeby Lidia Rusłanowa też zęby straciła? Przecież to nie tylko piękna kobieta, ale piosenkarka. Nie będzie mogła śpiewać. Abakumow wyjął z teczki na biurku zdjęcie żony Kriukowa i położył tak, aby aresztowany mógł je widzieć. Siedzi w celi niedaleko was, oczywiście w żeńskim oddziale. Abakumow podszedł do okna i udał, że zapatrzył się na coś na dole. To był następny chwyt. Pozwolił Kriukowowi spokojnie popatrzeć na zdjęcie żony. Piękna kobieta, powiedział, nie odwracając się. Pomyślcie, generale, nos jej złamią, zęby wybiją. Okrutników jest dużo. Kobiety nie uszanują. A czego ode mnie chcecie? A widzicie, obywatelu generale, zaczynamy rozmawiać. No to powiedzcie, w jaki to sposób w waszym mieszkaniu znalazły się 123 obrazy? Wszystkie tu są opisane, na przykład dwa obrazy Rublowa, jeden Szagala, jeden Cranacha i tak dalej, i tak dalej. To niezły majątek. A 700 tysięcy rubli w gotówce to dużo. Skąd to macie? Kriukow nie odzywał się. Widzicie, przesłuchiwali was, nic nie powiedzieliście. Was już nic gorszego spotkać nie może, ale żony szkoda. Dostaniecie wyrok, czy chcecie, czy nie, ale po co cierpieć i kazać cierpieć kobiecie? Mam w ręku wystarczająco dużo dowodów przeciwko wam i waszej żonie, żeby was wsadzić na długie lata. Możecie spowodować złagodzenie wyroku, jeśli powiecie wszystko o waszych wspólnikach. Skąd to macie? Kriukow nie odpowiadał. Nagle rozległ się świst i na jego bark spadła gumowa pałka, która nie wiadomo skąd znalazła się w ręku Abakumowa. Poczuł paraliżujący ból i przewrócił się z krzesłem na podłogę. Usiłował się podnieść, ale Abakumow nastąpił mu butem na dłoń. Ból paraliżował przedramię. Czuł, że chyba uderzenie złamało mu obojczyk. — No skąd macie? — powtarzał Abakumow. — Mówcie, bo stracę cierpliwość. Znowu uderzył, celując w to samo miejsce. Kriukow zawył z bólu. Dwa następne ciosy spadły na twarz i brodę. Poczuł, jak krew wypływa mu z ust. — Z Niemiec — wyjąkał. — No widzicie, zaczynamy wreszcie rozmawiać. Podszedł do telefonu i zażądał, żeby przyszedł protokolant. Ten stał już prawdopodobnie przygotowany za drzwiami, gdyż natychmiast wszedł. Usiadł przy stoliku obok drzwi i zaczął notować. Abakumow był wyraźnie zadowolony. — Mówcie i nie wstydźcie się. U nas każdy zaczyna mówić po paru dniach. Jego głos stał się znowu łagodny. — W jaki sposób dostaliście w Niemczech 123 obrazy mistrzów? Obywatele wam dali w podzięce za obalenie Hitlera? — Od generała Kielegina. — A, to ciekawe. Abakumow był wyraźnie zadowolony. — A kiedy dostaliście? — Moja żona występowała w Niemczech dla naszych wojsk. To znaczy śpiewała patriotyczne pieśni. Wszystkim to się bardzo podobało. Marszałek Żukow nawet dał jej order. Często w naszym towarzystwie przebywał generał Tielegin. Pewnego dnia był już mocno pijany. Zaproponował, żeby moja żona przewiozła dużą przesyłkę do Moskwy. Powiedział, że wozi ze sobą skrzynię z ubraniami i rekwizytami. To ukryje w nich bez trudu paczkę, a takiej gwiazdy nikt nie będzie sprawdzał. Tym bardziej, że z nią podróżuje mąż generał. I zgodziliśmy się. A co było w pakunkach? No, biżuteria, obrazy. A ile razy byliście w Niemczech na zaproszenie marszałka Żukowa? 3 razy. A czy Tielegin mówił, że pakunki, jakie przewozicie, są przeznaczone dla Żukowa lub są własnością Żukowa? Nie, nic takiego nie wspominał. Chyba źle zrozumieliście moje pytanie, warknął Abakumow, a jednocześnie dał znak protokolantowi, żeby nie notował ostatniej odpowiedzi Kriukowa. Towarzyszu śledczy, gdyby Żukow chciał przewieźć coś do Moskwy, to nie musiałby korzystać z mojego pośrednictwa. Z Berlina wysyłano pociągi i wy o tym dobrze wiecie. To były pociągi z dobrami wywożonymi z niemieckiej strefy okupacyjnej jako odszkodowania wojenne dla naszego zniszczonego kraju. Tielegin wysłał pociąg złożony z 25 wagonów. Nie było tam maszyn, ale nie wiem, do kogo należały dobra przewożone w tych wagonach. Tielegin twierdził, że są to dary dla Tatarska. Powrócicie teraz do celi, a potem podpiszecie protokół. Abakumow był wyraźnie zadowolony. Nie musiał już o nic więcej pytać. Miał w ręku dowody przeciwko człowiekowi, którego nienawidził całym sercem. Miał również drugi ślad prowadzący do bliskiego współpracownika Żukowa. Tielegin, który powrócił razem z marszałkiem Żukowem do Moskwy, został na podstawie zeznań Kriukowa zwolniony z wojska i 24 stycznia 1948 roku aresztowany. Śledztwo w jego sprawie ciągnęło się do września 1951 roku, gdy został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. W grypsie przemyconym z łagru pisał: Śledczy i kierownictwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego żądali ode mnie zeznań o spisku, którym jakoby kierowali Żukow, Sierow, dawny zastępca Żukowa, były wiceminister spraw wewnętrznych, i ja, dając do zrozumienia, że ich także aresztowano i 26 lutego 1948 roku zostałem pośpiesznie przerzucony z wewnętrznego więzienia NKWD do Lefortowskiego i tego dnia byłem potwornie ze zwierzęcym okrucieństwem dwukrotnie pobity gumowymi pałkami przez śledczych Sokołowa i Samarina. Katusze te trwały codziennie do 4 marca 1948 roku. Wyrwano mi kawałki ciała, świadczą o tym ślady, które noszę. Jedynym moim pragnieniem i błaganiem wobec katów była myśl o tym, by mnie najszybciej zabili, kończąc w ten sposób moje męki. Traciłem świadomość i nie mogłem dłużej wytrzymać tortur. Katując mnie, oprawcy siadali mi na głowie i nogach, bili do nieprzytomności, a gdy traciłem przytomność, oblewali wodą i bili znowu. Potem za nogi wlekli po kamiennej podłodze do karceru, tłukąc moją głową o ścianę. Nie pozwalali mi leżeć, siedzieć nie mogłem. W ciągu pół roku byłem w stanie jedynie klęczeć przy ścianie, opierając o nią głowę. Morzyli mnie głodem, dręczyli pragnieniem, stale nie dawali spać. Gdy tylko zasypiałem, dręczyciele zaczynali wszystko od początku. Zapomniałem nawet o tym, że mam rodzinę. Zapomniałem imion żony i dzieci. Śledztwo celowo wypaczyło i zniekształciło sens moich zeznań, by wyszło z nich oskarżenie osób, którymi interesowało się MGB, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa. Dopiero we wrześniu 1951 roku dano mi do podpisania protokół potwierdzający część oskarżeń, w szczególności dowcipy, jakoby opowiadane w grupie Żukow, Sierow, Tielegin, wyśmiewające wodza narodów Stalina. Żukow wiedział, że pętla zaciska się. Każdego ranka, gdy wychodził do pracy, miał przy sobie niewielką walizkę. W niej była czysta bielizna i przybory toaletowe. Obawiał się, że w każdej chwili mogą zabrać go do więzienia. Serce nie wytrzymało stałego napięcia. Na początku 1948 roku zachorował na zawał serca. Jednakże aresztowanie nie następowało. Do dzisiaj nie wyjaśniono, dlaczego Stalin nie odważył się zamordować marszałka. Może przesądziło o tym pamiętne zebranie, gdy najwyżsi oficerowie nie poparli oskarżeń. Może oczekiwał na zebranie dowodów tak pewnych, że nie musiałby oglądać się na poparcie wojska. Bez wątpienia wierny Beria informował na bieżąco Stalina o postępach w śledztwie w sprawie Żukowa i z informacji tych wynikało, że zebranie miażdżących dowodów jest sprawą miesięcy. Stalin czekał, ale sytuacja na świecie uległa gwałtownej zmianie. 26 czerwca 1950 roku w Korei wybuchła wojna, w którą bezpośrednio zaangażowały się Stany Zjednoczone w ramach ONZ-u oraz Chiny. Związek Radziecki obserwował wydarzenia z boku, ale było oczywiste, że udzielił pełnego poparcia finansowego i materiałowego Korei Północnej. Obydwa wielkie mocarstwa coraz bardziej zbliżały się do granicy bezpośredniego konfliktu. Wystarczyła tylko jedna decyzja Stalina o wysłaniu radzieckich żołnierzy do Korei lub zgoda prezydenta Trumana na zrealizowanie projektu generała Douglasa MacArthura, który zalecał zrzucenie bomb atomowych na Chiny, a wybuchłaby trzecia wojna światowa. Stalin zdawał sobie z tego sprawę i nie chciał ponownie znaleźć się w sytuacji, w której zabrakłoby mu najlepszych dowódców. Stary marszałek, który swą wartość wykazał w najbardziej przełomowych momentach II wojny, stał się potrzebny. Powoli nazwisko Żukowa znowu zaczęło się pojawiać. Początkowo w plotkach i w niesprawdzonych wiadomościach, na przykład o spotkaniu z Mao Tse-tungiem i Kim Ir-senem, W 1951 roku nazwisko marszałka znalazło się w radzieckich gazetach w związku z wizytą w Polsce. To zapowiadało szybki powrót do łask. W listopadzie 1952 roku, w czasie defilady na Placu Czerwonym, marszałek Żukow stanął na trybunie w bezpośrednim sąsiedztwie Stalina. Był zastępcą ministra obrony Związku Radzieckiego. Epilog. 9 marca 1953 roku wielokilometrowa kolejka krok po kroku posuwała się w stronę domu, gdzie wystawiono trumnę ze zwłokami Józefa Stalina. Ludzie przechodzili w milczeniu, połykając łzy. Jeszcze wierzyli, że odchodzi od nich wielki wódz, człowiek, który budował potęgę powojennego państwa i prowadził naród do dobrobytu, jakiego na zachodzie klasa robotnicza zaznać nie mogła. W pewnym momencie na schodach prowadzących do sali, gdzie spoczywały zwłoki, pojawiła się grupa wyższych oficerów. Obok starego drucha Stalina, Siemiona Budionnego, wszedł Żukow. Razem podeszli do katafalku i przejęli honorową wartę. Na twarzy Żukowa nie było widać żadnego uczucia. Jak żołnierz na warcie stał przy katafalku człowieka, który chciał go zabić. Nie mógł jeszcze czuć się pewnie. Stalin odszedł, ale pozostał Ławrenti Beria, osobisty wróg Żukowa, który robił wszystko, aby przejąć władzę. 3 miesiące później Żukow wszedł do sali na Kremlu, gdzie obradowało prezydium Komitetu Centralnego. Wyciągnął pistolet z kabury i powiedział do Berii: ręce do góry.